Witam serdecznie, z tej strony Agnieszka Basta, autorka bloga teachyourbaby.pl. Zapraszam na kolejny odcinek artykułu blogowego w formie podcastu. I tutaj jeszcze przypomnę cytat z Glena Domana: magia tkwi w dziecku, a nie w kartach. Chociaż tu ktoś mógłby powiedzieć, że nie do końca pasuje do tematyki najnowszego artykułu, ale według mnie pasuje, bo tutaj magia dziecka pokazała, że dziecko wie dokładnie, kiedy przyjść na świat. Nawet jeżeli to jest 13 dni po terminie, to jest to jak najbardziej ok. Po prostu, jeżeli pozwolimy mu oczywiście zdecydować, jeżeli wszystko jest ok, to nie ma sensu wywoływać, przyspieszać i tak dalej. A dzisiaj taki nietypowy artykuł, bo poprzednich w sumie porodów nie opisywałam, ale teraz wyszło jak wyszło. Uwaga, poród domowy po cięciach cesarskich i to w ogóle poród domowy bez asysty po cięciach cesarskich. Czyli można powiedzieć, że u mnie z extreme do extreme, bo zaczęło się od cesarek planowanych, chcianych na zimno. Tutaj się przyznaję, bez bicia. No i przechodzimy do części właściwej. Najpierw tak, no, spróbuję tutaj w pigułce o moich poprzednich porodach. Tak wyszło, że moje dzieci przychodzą na świat niemalże równiutko co 4 lata. 2016, 2020, no i 2024. O pierwszych dwóch porodach tak, no, spróbuję tutaj się streścić, o ile mi się uda, bo ja jestem ze wszystkiego w stanie zrobić epopeję. Ale uznałam, że chociaż to jest artykuł o porodzie domowym, to warto też wspomnieć o tym, co było przed, żebyście też wiedzieli, czy wiedziały, jak po prostu się zmieniłam, od czego wyszłam i jaki wpływ na Wasze decyzje ma to, jakimi ludźmi jesteście otoczeni. Czy słyszałyście kiedykolwiek pozytywną historię porodową poza tym, a że szybko poszło? Zresztą ja wyszłam od tego, że nie dość, że zerowe przygotowanie w ciąży. W pierwszej wiedziałam po prostu tylko tyle, że będę wychowywać dziecko dwujęzycznie. W drugiej dodatkowe przygotowanie, ale też pod kątem wspierania rozwoju intelektualnego dziecka, czyli karty kontrastowe i tak dalej. Zresztą to opisywałam w innym artykule przed pojawieniem się drugiej córeczki. Natomiast podejście do samego porodu, po prostu takie, nie wiem czy to dobre określenie, ale takie mechaniczne, jest termin jakiś tam, mam się zgłosić do szpitala na planową cesarkę, albo w tym terminie, albo po prostu się zgłaszam i robią. Pamiętam, że pomimo dużej krótkowzroczności, okulista nie bardzo chciał mi dać skierowanie na cesarkę, mówiąc, że nie spotkał się z przypadkiem odklejenia siatkówki po porodzie. Czy przy porodzie. Natomiast no, mi się wydaje, że nie spotkał się, no bo jednak większość dziewczyn z taką wadą wzroku jednak rodzi przez cięcie cesarskie. Na grupach różnych, gdzie dziewczyny próbują po cesarce i też na grupie poród domowy znalazłam maksymalnie wadę minus 7,5. Dziewczyna rodziła naturalnie, natomiast no, ja teraz będę rekordzistką, minus 10,5 i astygmatyzm. Jednak no, udało mi się ostatecznie wyprosić dokument od okulisty. Zresztą co okulista, to inne zdanie. Jeden mówi, że ok, drugi, że nie ok. I teraz kilka słów o cesarce numer 1, planowa na zimno z 2016 roku. Generalnie ciąża była niespodzianką, miałam 31 lat i nasłuchałam się już sporo, zwłaszcza w pracy, o traumatycznych porodach. Nie wiem czemu w ogóle dziewczyny lubią o tym mówić. Kiedyś słyszałam takie wyjaśnienie, że po prostu no, chcą się z kimś podzielić tą traumą. No ja to rozumiem, ale jednak uważam, że nie jest to na miejscu. Opowiadanie takich historii komuś, kto jest albo w ciąży, albo kto jeszcze w ogóle nie rodził i nawet nie jest w ciąży. Po prostu historie jak z horroru, na przykład kości komuś strzelały, ten ktoś zacisnął zęby, ani nie jęknął, ktoś ze złamanych znajomych po porodzie miał połamaną miednicę, no i wiele innych. Co ciekawe, nawet ci, którzy przeżyli tą traumę, to nadal wybraliby poród naturalny, a nie cesarkę. I tego tutaj nie mogłam trochę zrozumieć. Nawet moja mama, która, uwaga, miała 3 cięcia cesarskie, zawsze mówiła, że te skurcze porodowe, których doświadczyła przy mnie, były bardziej bolesne od bólu po cięciach cesarskich. A w tych czasach działo się inaczej. Pionowo, calutki brzuch pokiereszowany. Ona dodatkowo miała różne operacje przy okazji cesarek, więc jeszcze takie cięcia w bok. Po prostu tragedia. No i to ponoć mniej bolało niż skurcze porodowe. Co ciekawe, jakoś miał fajny poród, to wcale o nim nie opowiadał. Jakoś tak tylko ci po traumach, to po prostu całe historie. Tylko ktoś zwykle komentował, że szybko poszło, albo tylko dojechał do szpitala i tam za ileś czasu było dziecko. Tyle. Dla mnie to oznaczało po prostu szybkie tortury. No i oczywiście miałam w głowie, podziękuję za to doświadczenie. W mojej głowie nie było wtedy nawet miejsca na rozważenie porodu naturalnego. Po pierwsze, wizja tortur, przy których jak się ma szczęście, to są po prostu krótkie. Po drugie, myślałam, że dla dziecka bezpieczniej i lepiej przyjść na świat przez cesarkę. Wyobrażałam sobie, że tak rozcinają brzuch, na znieczuleniu oczywiście, więc ja nic nie czuję, wyjmują sobie delikatnie malucha i gotowe. W mojej głowie miałam niemalże taki obraz, ale jak to się trzyma dziecko, jedna ręka pod pupką, druga podtrzymuje główkę. Niewiele wiedzy miałam w temacie, coś tam o możliwych wzrostach u mnie doczytałam, więc wiedziałam, żeby starać się dużo chodzić po wszystkim, no i to było na tyle. Moja pierwsza córeczka przyszła na świat 7 dni przed moimi 32 urodzinami. Mój lekarz akurat złamał wtedy rękę, więc nie miało dla mnie to znaczenia, żeby stawić się do szpitala w wyznaczonym terminie na planową cesarkę. Akurat tak sobie wymyśliłam, że pasuje mi po świętach wielkanocnych. No teraz w ogóle z tą moją wiedzą i tak dalej i z innym doświadczeniem po prostu dziwnie mi to nawet brzmi, pasuje mi, ale no tak było. Zgłosiłam się do szpitala 2 tygodnie po wyznaczonym terminie cesarki, no i nadal się nic nie działo. Zaraz przed świętami byłam na KTG w przychodni przyszpitalnej. Tam mi powiedzieli, że może się zacząć za 2 godziny albo za 2 tygodnie. Tak czy tak, no najchętniej by mnie zatrzymali. To był inny szpital niż ten, w którym pracował mój lekarz. Wypisali mi skierowanie, żebym się zgłosiła po świętach. Zupełnie na luzie przetrwałam święta i zaraz pojechałam tam, gdzie planowałam, żeby ktoś mi zrobił cesarkę. W KTG w innym miejscu, bo do szpitala, który wybrałam na operację, miałam blisko godzinę drogi. Generalnie cesarki nie wspominam źle. Ja jestem w ogóle takim przypadkiem, którego nie znalazłam w całym internecie, ani zagranicznym, ani... Po prostu ja jestem osobą bez traum po cięciach cesarskich, wszystko jakby okej, która się zdecydowała na poród domowy. Więc generalnie, co zostawiło we mnie jakiś tam ślad, to cewnikowanie przed znieczuleniem, nigdy więcej. Pamiętam, że mówiłam dziewczynie z tej samej sali, że sama operacja była dla mnie, jakby ktoś mnie masował. Czułam taki dotyk, jakby masaż, zero bólu oczywiście, relaks. Leżałam do drugiego dnia, prawie 24 godziny. Wstałam szybko, prosto, od razu, zasługa położnej, która się tak nie cackała, tylko kazała przejść po pantofle położone z drugiej strony łóżka i dobrze, bo dziewczyna obok miała inną położną, ona jej podkładała taki podest, pomagała, dziewczyna chodziła zgięta w pół przez kilka dni. To wszystko jest w głowie tutaj. Błędem było na pewno założenie pasa poporodowego, bo później miałam takie blokady w głowie, ale brzuch mi się rozpadnie, jak go ściągnę. No nie pozwalały mi się z nim rozstać. Zresztą każdy fizjoterapeuta go odradza. Odkąd wstałam, starałam się dużo chodzić, chociaż kilka kroków to był maraton, to był taki wysiłek po prostu fizyczny, zadyszana byłam. Natomiast dolegliwości bólowe niemalże zerowe, co mi się wydawało, że w ogóle zaczynam coś czuć, cokolwiek, po prostu, że czuję, bo nawet nie ból. Prosiłam o paracetamol, dosłownie bez limitu, kombinowałam przy zmianach położnych, miałam po prostu taki strach przed bólem, że no tutaj nawet nie myślałam jakby trzeźwo, czy to szkodzi, czy nie szkodzi. Zresztą położne same zostawiały jakby 2 tabletki na teraz, 2 na później, ale ja w mojej głowie potrzebowałam o wiele więcej na wszelki wypadek. Zresztą przed pionizacją też dostałam całą kroplówkę ketonalu. Na noc, żeby mnie przypadkiem ból nie wybudził, prosiłam o zastrzyk, po którym od razu mi się robiło tak błogo, ciepło, no normalnie natychmiastowo, ja nie wiem co to było, ale zasypiałam. Grzecznie odkładałam malucha do takiego szpitalnego wózeczka, łóżeczka. To był duży błąd, bo po nocy, bo w nocy po cesarce generalnie ciężko się wygrzebać z tego łóżka, jak się już tak rozleży, żeby się dzieckiem zająć. Nawet jak nic nie boli, to w głowie takie blokady, też kombinacje, jak się podnieść. Pamiętam, że się tak podciągałam na szczebelkach łóżka, ale to mi trochę zajmowało, a maluch, no wiadomo, płakał i płakał. Dwie noce zresztą nie miałam problemu oddać dziecka położnym, żeby odpocząć. Potem same mi powiedziały, że już trzecia doba, więc nie ma mowy. Instynkt generalnie po cesarce, no tutaj pewnie szwankował, bo teraz bym w życiu dziecka nie oddała. Karmiłam naturalnie, ale miałam też swoje pobudki. Generalnie jak nie karmiłam dziecka, to byłam podpięta do laktatora, bo w perspektywie wyjazdy na kursy zagraniczne, ja byłam wtedy koordynatorem projektów unijnych Erasmus+, i tak się składa, że wszystkie moje wnioski, pisałam dla dwóch szkół jednocześnie, zostały zaakceptowane w liczbie aż 6. Nastawiałam się, że muszę uzbierać po prostu masę mleka. Teraz o drugiej cesarce na zimno, 2020, czyli 4 lata później. W kolejnej ciąży, no też wiadomo, byłam nastawiona na cesarkę. Tym razem nawet nie musiałam mieć papierka na wzrok. Po prostu. Druga cesarka wynika z pierwszej, według większości lekarzy. Ten sam lekarz, ten sam plan, jednak w ciąży poznałam inne, bardziej świadome mamy. Około 3 miesiące przed jedną po porodzie domowym, w ogóle wtedy się w ogóle dowiedziałam, że takie porody w Polsce są, w ostatnim miesiącu ciąży kolejną, to była Martyna, z którą teraz współpracuję, tworząc dla Was szkolenia w Akademii do Mam. Przeczytałam jedną czy dwie książki przysłane przez mamę, tą pierwszą, a w sumie teraz koleżankę już z Wrocławia, bo nadal utrzymujemy kontakt, widzimy się kilka razy w roku pomimo odległości. Tutaj pozdrawiam przy okazji, jak będziesz czytać. I coś we mnie zakiełkowało. Płakałam dosłownie nad historiami pozytywnych porodów. Już nie pamiętam dokładnie, jak przez mgłę, gdzieś w czymś a la dom narodzin w Stanach Zjednoczonych czy coś takiego, już miałam świadomość, że po pierwsze poród naturalny jest lepszy dla dziecka, po drugie podczas cesarki to tak kolorowo nie wygląda. Na przykład Bożena Bejnar-Sławow też o tym mówiła na szkoleniu, o którym szerzej pisałam w innym artykule. Tam akurat nie pisałam o ciąży, ale są dwa artykuły właśnie na temat szkolenia i konsultacji z nią. To kobieta, która osobiście znała Glena Domana i z nim też pracowała, była tłumaczką w instytutach. I tutaj o wszystkim, o czym wspominam, tutaj to będę linkować pod artykułem, żeby nie było chaosu. Podobno mogą wyciągnąć dziecko za głowę, za nogi, wcale to nie jest tak delikatnie. Jest też pewne ryzyko, że zranią malucha, jak przeczytałam w jednej publikacji. Natomiast o ile miałam wątpliwości, już wiedziałam o porodach domowych, to jednak nie wiedziałam, że można domowo spróbować po cesarce. Bo u mnie to były rozterki oraz szpital i poród naturalny próbować. Czy jednak cesarka, która w sumie była okej. Gdybym wiedziała o opcji porodu domowego po cięciu cesarskim, drugiej cesarki by na pewno nie było. Zresztą gdybym wiedziała o opcji porodu domowego i słyszała takie historie, to by nie było nawet pierwszej. Szpital generalnie mnie odstraszał, jeżeli chodzi o poród naturalny. Zresztą widziałam te umęczone dziewczyny po porodach naturalnych. A ja cóż, no po cesarce śmigałam. Co prawda na końskich dawkach przeciwbólowych, ale jednak. Inna sprawa, że miałam też w pamięci inne traktowanie. Po cesarce wszystko. Przyciskam guzik koło łóżka, położna pędzi, na zawołanie. Przywieźli mi do sali dziewczynę, która rodziła 24 godziny, ledwo chodziła po. Raz skorzystała ze wspomnianego przycisku, dostała taką burę, że nigdy więcej tego nie zrobiła. Coś w stylu, pani przecież nie jest po cesarce, jak pani czegoś chce, proszę się powatygować na korytarz. Po prostu cesarkowe mogą liczyć na lepsze traktowanie. Podejrzewam, że nie w każdym szpitalu tak jest, no ale ja czegoś takiego doświadczyłam. I to jest mega niesprawiedliwe. W przypadku cesarki numer 2 zgłosiłam się w terminie wyznaczonym przez mojego lekarza. Tak się składa, że już wtedy ten termin był taki, no przynajmniej w teorii, ten 39 tydzień. Wcześniej wyznaczali jakoś wcześniej. To był pierwszy tydzień obostrzeń w ogóle pandemicznych. Zaskoczyło mnie to, że nie wpuścili mnie od razu do szpitala. A i tak dziewczyny w ciąży miały pierwszeństwo. Ja byłam chyba trzecia, czy jakoś tak. Nawet kurtki ze sobą nie wzięłam. Myślałam, że od razu wejdę, więc po co? W końcu gdzieś po godzinie czekania on może mi oddał swoją i pojechał do domu. Po 3 godzinach sterczenia pod szpitalem w końcu mnie wpuścili. Nawet nie wiem, ile czekali pozostali ludzie z kolejki. Ja już się po prostu cała trzęsłam z zimna. Bałam się, że złapię kaszel czy coś, a po cięciu wiadomo, ciężko kaszleć. Tym razem operował mój lekarz. W Wcześniej wymusiłam na personelu, udając atak paniki totalny, cewnikowanie po znieczuleniu w kręgosłup. Zbiegł się tłum ludzi, ale w końcu ulegli. Porażka jak dla mnie, bo co to za różnica dla nich. Wiedziałam, że tak można, bo ktoś mi podpowiedział. Tym razem cesarka nie przypominała masażu. Miałam nudności od zapachu alkoholu, ale jakoś przetrwałam. Szybciej też mnie postawili na nogi niż przy pierwszej i zaskoczyło mnie to, że ja mogę niemalże biegać. I gdyby nie to, że wiedziałam, że jestem pocięta, to bym próbowała. Tym razem odmówiłam założenia pasa poporodowego, zero różnicy przy wstawaniu. Ale za to brzuch szybciej wrócił do formy, chociaż tutaj też zaważyły inne czynniki, na przykład taping u fizjoterapeuty w trzecim trymestrze. No i na drugi dzień dowiedziałam się, skąd ta zmiana, gdzie przy pierwszej cesarce postawienie kilku kroków było jak maraton, powodowało totalną zadyszkę, a tutaj nagle mogłam biegać. Usłyszałam: panie, prosimy nie wychodzić z dziećmi na korytarz, jesteście na morfinie. W mojej głowie od razu: co? Dlaczego? Nikt mi nie powiedział, więc założyłam, że to samo znieczulenie co 4 lata wcześniej. Okazało się, że dostali certyfikat, że są szpitalem bez bólu, zmienili znieczulenie na morfinę, no a ja karmiłam. Plus oczywiście paracetamole, tym razem w parze z ibuprofenem w standardzie. Nawet miałam własne, żeby nie musieć kombinować, ale tym razem na szczęście nie potrzebowałam tego tak dużo jak przy pierwszej cesarce. Podejrzewam, że ta morfina robiła swoje. Jedyne, co czego nie znieczulała, to bólu podczas kurczenia się macicy przy karmieniu. Przy pierwszej ciąży tego nie ma, a przy każdej kolejnej jest to coraz bardziej odczuwalne, więc tutaj na to nic jakby nie poradzimy, czy naturalnie, czy po cesarce, to trzeba przeżyć. Od samego początku miałam wrażenie, że moja druga córeczka przyszła na świat za wcześnie, ale z inną też wiedzą, tuliłam ile wlezie, pomimo protestów personelu, spała na mnie. Czasem ją kradli, że tak powiem, w nocy, odkładali. Rano kręcili głowami, że znowu na mnie. Wiedzieli, że bez okularów prawie nic nie widzę. No i wydawało im się to pewnie niebezpieczne i ogólnie pewnie taka polityka szpitala, że dzieci nie powinny spać na mamach. Jeszcze zanim zaszłam w ciążę, wiedziałam, że szpitala nie będzie w planach, jedynie awaryjnych. Chodzi tutaj o trzecią ciążę. Już wiedziałam wtedy, że są możliwe porody po cesarkach. Tak zwany H-back, to chyba po angielsku trzeba to przeczytać, chociaż widziałam, że to stosują też ten skrót na grupach polskich. Home birth after cesarean, czyli poród domowy po cesarce, lub HBA2C, czyli po dwóch cesarkach. Natknęłam się na podcast Home Birth After Cesarean, czyli poród domowy po cesarce. Jak ktoś zna angielski, bardzo polecam. W Stanach Zjednoczonych jest mnóstwo takich dziewczyn, które tak szczęśliwie rodzą. Z tych historii można też wyciągnąć wnioski, porównując wrażenia z porodu naturalnego w szpitalu, zupełnie fizjologicznego w domu. Sporo dziewczyn przeżyło wszystkie możliwe opcje, czyli cesarka, poród, próba naturalnego w szpitalu, no i poród domowy, i nawet też poród domowy bez asysty. Każda kolejny raz wybrałaby dom. Nie znalazłam tylko żadnej, dla której punktem wyjścia byłyby planowe cesarki na zimno. Zawsze te cięcia wynikały albo z jakichś problemów, albo z interwencji szpitalnych, to nie były planowane. Już na szkoleniu z wcześniej wspomnianą Bożeną Bejnar-Sławą była mowa o tym, że poród fizjologiczny, a drogami natury to nie to samo. Jakakolwiek interwencja już czyni z porodu niefizjologiczny, to dała nam do zrozumienia, to mnie wtedy zaskoczyło, pamiętam. Myślałam jednak, że będę pierwszą szaloną w Polsce. Po dwóch cięciach i w domu widziałam historię sukcesu ze szpitalnych porodów. Po jednym, czy dwóch, czy nawet trzech cesarkach, tak, są już szpitale w Polsce, które na to pozwalają. Rzadko kiedy to są porody w 100% fizjologiczne, większość na oksytocynie, która według mojej obecnej wiedzy zwiększa ryzyko pęknięcia macicy, a i tak większość się udaje. No i oksytocyna zwiększa ból, bo to już nie są naturalne skurcze. Ból robi się niemożliwy do opanowania. Historii z pęknięciem macicy czy rozejściem się blizny malutko, ale jak je zaczęłam analizować, to wyszło, że prawie w każdym przypadku jakieś problemy, albo wcześniejsze poronienie, albo problemy z utrzymaniem ciąży, albo inne. Na pikniku domowo urodzonych w Rzeszowie poznałam jednak trzy mamy na żywo. Martyna je znalazła dla mnie. Dwie rodziły w domu po dwóch cesarkach, jedna bez asysty, tylko z dulą, po prostu tak wyszło, po trzech. Wow! nabrałam pewności siebie, jakiekolwiek wątpliwości czy strach minął zupełnie wtedy. Wcześniej jeszcze rozmawiałam telefonicznie z jedną dulą i ona mi potwierdziła, że dziewczyny po cesarkach rodzą też w domach i że o tym się nie mówi. Tak samo, jak się nie mówi o śmierci kobiet w szpitalach i innych powikłaniach po cesarkach. Szok. A teraz do sedna, bo o przygotowaniu do tego porodu powstanie osobny artykuł, też sporo tego było. Przygotowanie od każdej możliwej strony, nie tylko do manowej, karty i tak dalej, jak przed przyjściem na świat Anitki, ale też żywieniowej, fizycznej czy duchowej. Po różnych historiach porodowych i mając świadomość, jaką wagę w procedurach lekarskich ma termin porodu, musiałam to zrobić, co zrobiłam, bo tutaj po terminie porodu pokombinowałam totalnie. Ciąży zmieniałam lekarza 3 razy. Jeden na NFZ, nie miał USG, żeby potwierdzić ciążę, więc no tutaj generalnie byłam zmuszona zmienić. Zresztą od razu mi powiedział, że innej opcji niż trzecia cesarka w 39 tygodniu nie ma, bo mi dziecko wyjdzie do brzucha. Drugi lekarz już prywatnie te same teksty na moją taką cichą sugestię, nawet mu nie sugerowałam porodu naturalnego, tylko żeby po prostu się coś zaczęło. Od niego za to miałam książeczkę z miarę wiarygodnym terminem porodu na 21 grudnia. Z dopiskiem, że 15 grudnia robimy cięcie cesarskie. Wtedy już wiedziałam, że może być 2 tygodnie przed, 2 tygodnie po, z tym, że po cesarce nikt z lekarzy nie pozwoli mi tyle czekać. Po czasie się dowiedziałam, że koleżance ten sam lekarz powiedział, że jest głupia, gdy mu wspomniała o porodzie domowym, a ona żadnych przeciwwskazań medycznych nie miała, bo u mnie przeciwwskazaniem były te cesarki, to wiadomo. Trzeci lekarz akceptował plan porodu naturalnego w szpitalu. Jeśli to czyta moja pani doktor albo słucha, to przepraszam za to, co zrobiłam, ale musiałam. Nie wiedziałam, czy mogę to ryzykować. Już i tak jest pani super za akceptację porodu naturalnego po 2 cesarkach. Nie miałam pewności, czy akcja poród domowy zyska aprobatę. No i druga sprawa, czy tu termin nie będzie czymś, co będzie do porodu ponaglał, zwłaszcza w mojej sytuacji. W 4 miesiącu pościemniałam z datami, nie przyznałam się do wcześniejszych wizyt i dostałam książeczkę z terminem. Wow! Prawie miesiąc później, na 12 stycznia, no niemożliwy termin, ja o tym wiedziałam. USG wskazywało na końcówkę grudnia. W dniu, kiedy minął mi termin, to jest 21 grudnia, zamówiłam domowe KTG z Kerbic i tutaj zalinkuję też, bo bardzo polecam, żeby nie jeździć po szpitalach. Doszłam do wniosku, że w szpitalu, jak zobaczą książeczkę numer 1 i taki termin po 2 cesarkach, to od razu mnie będą chcieli zatrzymać. Jak im pokażę naściemniany termin z książeczki numer 2 od trzeciego lekarza, którego już się trzymałam notabene do końca, bo akceptował poród naturalny w mojej sytuacji, to jest 12 stycznia, żeby mnie nikt z terminami nie gonił, to może nie będą chcieli robić tego KTG, bo za wcześnie. Nie wiem. Z położnymi domowymi ustaliłam, że trzymamy się końca grudnia jako terminu, bo na to wskazywały USG 2 lekarzy. Tu pod koniec jeszcze byłam u 4, żeby sprawdzić, czy łożysko nie wrasta w bliznę po cesarce. Moja lekarka już tego nie widziała. I ja w sumie też tak czułam, że to będzie koniec grudnia. Przez domanowanie nauczyłam się słuchać swojej intuicji, a przede wszystkim jej ufać. Lekarze przestali być wyrocznią. Raczej miałam podejście, że ja im płacę, mają mnie wspierać w ciąży, sprawdzać, czy wszystko ok, interpretować badania i tak dalej. I teraz przechodzę do części, o której nie czytałam po prostu nigdzie. Wiadomo, że jakieś tam fałszywe skurcze, coś, ale wszędzie gdzieś piszę, że poród się zaczyna w ciągu najdalej 48 godzin. A u mnie to trwało i trwało. 28 grudnia, bo to jest dzień, w którym się wszystko zaczęło. Ustaliłam sobie zresztą w głowie i też właśnie z położnymi, że 28 grudnia ustalamy jako datę. Zaczęło się w nocy. Dzień wcześniej byłam na akupunkturze, gdzie miałam robiony jakiś punkt, który przygotowuje na poród. Ja już myślałam, że zaczynam rodzić, ale jako że naczytałam się o tym, że często są fałszywe alarmy, to nie dzwoniłam jeszcze do położnych, jedynie napisałam mi wiadomości na Messengerze o 2 w nocy. I tutaj zacytuję sama siebie. Nie chcę Was niepotrzebnie w środku nocy budzić, ale czuję, że coś jest na rzeczy. Te skurcze przepowiadające, u mnie zwykłe takie twardnienie brzucha, teraz przypominają jakby zbliżającą się miesiączkę i są całkiem często. Nawet zapisałam czas. 1:42, 1:45, 2:06. Z drugiej strony może to jakiś fałszywy alarm, ale takie do tej pory nie były. Muszę wstać z łóżka, jak mnie łapią. 2:22, kolejny, a już miałam iść spać. I tej samej nocy. 2:42, chyba nie pójdę spać. Ale jest nieregularnie, więc to chyba nie to, sądząc z moich notatek. Jeszcze jak widać, notatki studiowałam w nocy. O 3:09. Wyciszyło się, idę spać. Chyba fałszywy alarm. A jednak nie, 3:11. No nic, spróbuję. Jak się uda, to rano zadzwonię. I potem, o 3:24. Mam rozkminę, czy odwołać, czy nie, pianino córki rano. I już rano. Dzwonię do Magdy, bo widzę, że tylko ona odczytała. Fałszywy alarm. Magda to druga położna, bo oczywiście miałam dwie. Ostatecznie tej nocy spałam może 3 godziny ciągiem, no i szalona, nie odwołałam tego pianina i na 9:00 pojechałam z córką, a w dzień zupełny spokój od skurczy. Następny dzień. Na podstawie wiedzy czysto teoretycznej doszłam do wniosku, że chyba odszedł mi czop śluzowy. W środku nocy miałam nieregularne skurcze, tak co 7, 10, co 19 minut. Spać się nie dało, ale trochę posprzątałam. Dom lśnił w ogóle w tych nocach. A po czym wzięłam kąpiel, pisząc do położnej. Wezmę kąpiel, jak się nie wyciszy, to chyba będę do Was dzwonić, bo coraz silniej. Już chodzenie w stanie nie wystarczy. No i oczywiście, że się wyciszyło. Na porannym KTG zero skurczu. Po takiej nocy to się nie dziwię. Ale to była kolejna noc z małą ilością snu. Udało mi się 4 godziny przespać ciągiem, po tym jak się wyciszyło. A w dzień cisza. Jeszcze pojechałam z dziewczynkami na włoski. Gdybym wiedziała, że to jest ostatni dzień spokoju i że takiej nocy będzie więcej, to bym po prostu odpuściła i porządnie się wyspała. Już się zbliżamy do końcówki roku. W nocy z 30 na 31 grudnia wysłałam taką wiadomość do położnej. Nieregularne szaleństwo u mnie, ale tej nocy zdecydowanie częściej intensywniej niż wczoraj. I print screen z aplikacji, którą sobie zainstalowałam, jak się wszystko zaczęło. Aplikacja skurcze. I ten print screen wskazywał rzeczywiście, że zwiększa regularność tak co 5-6 minut. Znowu oczywiście wzięłam kąpiel. Tutaj jeszcze tak dodam, że do kąpieli dodawałam olejek kadzidłowca i lawendy z dotery. O 5:00 nad ranem, już po kąpieli, chyba się wyciszyło. Chociaż w wannie mocny skurcz, no i idę spać. No i poszłam spać. 30 grudnia, już zmęczona po prostu totalnie, napisałam posta w grupie Poród Domowy Polska z hashtagiem przepowiadające. I tutaj tego posta zacytuję, bo może ktoś będzie w podobnej sytuacji, komuś się przyda. Dziewczyny, ile najdłużej rodziłyście o tych niemożliwych do wytrzymania należąco skurczy? U mnie już trzecia noc, z tym, że w dzień cisza. Wczoraj chyba odszedł czop śluzowy, niektóre skurcze dosłownie rzucały mnie na kolana. Nawet był krótki okres, że były co 5 minut. W dzień na KTG zaraz po śniadaniu dosłownie zero skurczu, ogólnie dzień spokojny. Wieczorem znowu powtórka, ale chyba dobrym pomysłem była długa kąpiel przed snem, bo trochę pospałam. Wcześniejsze noce zaledwie 3 i 4 godziny snu z przerwami, a po południu, jak mogłam mieć drzemkę, już się nie dało. No i pobudka, bo skurcze, ale dzisiaj są łatwiejsze do opanowania i jakby lżejsze. Albo wystarczająco opanowałam różne techniki, bo przy pierwszych się gubiłam. Zastanawiam się, ile to maks może trwać. Tyle historii porodowych przeczytałam, ale nie kojarzę, żeby było tak, że ktoś przez ileś dni rodzi. Z różnych notatek mam, że pierwsza faza może trwać nawet 3-4 dni, ale też, jak już się nie da spać, to ten właściwy poród. A ja nie mogę spać, bo co skurcz, muszę wstać, a to jeszcze nie to. Do tej pory byłam przekonana, że są przepowiadające Braxtona Hicksa, u mnie tylko twardnienie brzucha, może od kilku tygodni, a potem od razu porodowe. A tu odkryłam, że są jakieś przepowiadające jeszcze pomiędzy. Ciekawe, czy gdzieś znowu będzie zupełnie bez niczego. Okazało się, że to nie takie rzadkie, czego doświadczałam. Oczywiście pewnie większość z tych, co rodzą w szpitalu, nawet nie będzie wiedzieć, o czym mówię. Jakbym miała plan szpitalny, to pewnie pierwszej nocy już bym się zgłosiła do szpitala. Jako, że się wyciszyły, to pewnie by mi dali oksytocynę i tak dalej. Nie wiadomo, jakby się to potoczyło. Pod moim postem ponad 120 komentarzy. To, czego doświadczałam, to nie znalazłam odpowiednika polskiego, ale można to nazwać jako taki trening macicy. Prodromal labor. Jak poród, ale jeszcze nie poród. Jakby trening macicy przed. Nie jestem jedyna. Najdłużej u kogoś ten etap trwał, uwaga, 2 tygodnie. Często też tyle trwa, jak jest problem. I bez interwencji, jak nic nie jest przyspieszane, wszystko kończy się dobrze. Na przykład owinięcie pępowiną. No u mnie też przez cesarki. Dziecko przychodzi na świat w swoim tempie. Uspokoiłam się. To jest normalne, chociaż o tym się nie mówi. A w ostatni dzień roku wysłałam wiadomość do położnej wieczorem. Próbowałam coś wyciszyć, żeby iść spać. Teraz mi się nie wyciszyło się po kąpieli, chciałam iść spać. W kąpieli jeden mocny, a po nim już trzy, z tym, że na razie co 14 minut. I niedługo potem, póki co widzę skurcze, dosłownie czekają, aż się położę. I zaczął się nowy rok, maluszek poczekał. 1 stycznia wysłałam życzenia do położnych i do duli, którą miałam mieć przy porodzie. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, a tak poza tym czuję, że dzisiaj się spotkamy. W wiadomościach do tej, do której pisałam częściej, znalazłam: już śpię pomiędzy skurczami, prysznic nie wyciszył, są co 10-11 minut. Dostałam radę, żeby spać póki się da. Przed 6 nad ranem, po takim przerywanym śnie, z screena aplikacji skurcze wynika, że maksymalnie 44-minutowym napisałam: skurcze cały drugi dzień i cała już piąta noc. W nocy oczywiście częściej, nic z nich nie wynika. Wzięłam kąpiel i w kąpieli nic, zaraz po skurcz. Jestem tak nieprzytomna, że zasypiałam tylko jak się skończył, nawet jak miałam 9 minut przerwy, to w głęboki sen. Może po tej kąpieli uda się pospać dłużej. Są mocniejsze, bo już nie ustoję w większości przypadków, tylko muszę kucnąć. I po 7 nie wyciszyło się, śpię na raty. Tu co, 7, 10, nawet 20 minut. Odkąd nie śpię, czas się skraca. Tak mnie wytyrało, że zasypiałam na końcu skurczu już. Kombinowałam wtedy z KTG, żeby trafić, kiedy nic się nie dzieje. I tak złapało jeden skurcz, po prostu i nigdy więcej należąco. Aż na kręgosłup mi szło. Ja podziwiam i jednocześnie współczuję wszystkim, którzy muszą w szpitalach mieć KTG należąco. KTG wyszło dobrze. Dostałam zalecenie, żeby powtórzyć badanie w razie nasilenia czynności skurczowej. Sobie pomyślałam, jasne, nie powtarzam. To zalecenie z centrum KTG. Ja po prostu decyduję, póki wszystko z dzieckiem jest w porządku, słucham siebie. Zresztą tutaj jeszcze dodam a propos KTG, że w drugi albo trzeci dzień po tym, jak dostałam, wyszło mi źle. Za pierwszym razem, prawdopodobnie przez to, że troszkę pochodziłam po schodach, dzwonili do mnie od razu, kazali powtórzyć, po kąpieli, z tym, że chyba sobie tą kąpiel wzięłam, ten prysznic za ciepły i znowu wyszło źle. Dzwonili do mnie jeszcze raz i mówili, że jak wyjdzie za trzecim razem źle, to mnie wysyłają na USG do szpitala. To w ogóle było w nocy późno, ja sobie myślę, ojejku, ale dostosowałam się do ich rad właśnie, żeby wypić sporo, pół godziny przed KTG czytałam książkę i tak dalej. Potem już zamiast gdzieś tam siedzieć na komórce w trakcie, bo mi się nudziło, wiadomo, to pół godziny, to taką mini drzemkę sobie zrobiłam, tylko znaczy taką może pół drzemkę, o, bo jak był ruch dziecka, no to wiadomo, trzeba wtedy być świadomym i trzeba klikać. No i wyszło dobrze. I tak sobie myślę, w szpitalu wystarczy, że po prostu ktoś się, nie wiem, zestresuje delikatnie, czy wyjdzie po schodach i już to ma wpływ i może wyjść źle, a tak naprawdę nic się nie dzieje. A w szpitalu podejrzewam, że niekoniecznie będą chcieli aż tyle razy powtarzać. I generalnie podsumowując, wróćmy do tego dnia. Udało mi się przespać 2 godziny, ciągiem wieczorem, mam nową energię, skurcze się powoli rozkręcają, chciałabym, żeby było już po. Także już nie mogłam się doczekać. Informacja dająca nadzieję, że maluszek w brzuchu był bardziej ruchliwy. Ktoś mi mówił, że niedługo przed porodem się bardziej ruszał i liczyłam na to, że to coś oznacza. I rzeczywiście coś oznaczało, bo to, jak się później okazało, było 2 dni przed właściwym porodem. U mnie w żadnej ciąży generalnie żadnych spektakularnych ruchów dziecka nie było. Z Mają to jak skrzydła motyla po prostu, albo w ogóle ruchów brak. Z Anitką takie wiercenie się często po nocach. W przypadku tego malucha nie inaczej, ale od 1 stycznia zaczął wyraźnie, częściej i mocniej ruszać się w brzuchu. I Dula mi jeszcze potwierdziła, że może się wstawia. 2 stycznia. Pytanie na żarty od położnej. Nici z wczorajszej randki z położnymi? I moja odpowiedź, nici. Miałam nadzieję na to. Zaskoczyło mnie, że tyle dni można mieć takie skurcze i nic. Wczoraj w nocy mogłam nawet dłużej pospać jednorazowo. Wcześniej zdarzało się, że były co 15 minut, a w jedną noc nawet co 5-10 minut. Wraz z tą wiadomością przyszedł print screen z aplikacji skurcze z czasem odstępu pomiędzy skurczami i rzeczywiście mogłam dłużej jednorazowo pospać, bo tutaj nawet wyszło mi 57 minut snu ciągiem. Aplikacja pokazywała, że skurcze o 3.15, o 4, o 4.17, o 5.15, o 6.03, więc tak to wyglądało. Dostałam odpowiedź, że bardzo dobrze, bo macica trenuje, żeby dobrze wypaść przy porodzie i radę, spróbuj to zignorować, to zawsze dobrze robi. Ha, nie da się zignorować. Kąpiel wcześniej wyciszała, ale od 2 dni już przestała tak działać, a od 4 dni już się nie wyciszały na dzień. Niemniej jednak skomentowałam wiadomości, że jest całkiem w porządku, bo się w miarę wyspałam. 2 noce wcześniej to po prostu ja już byłam jakby w innym świecie z niewyspania. Raz zasnęłam na podłodze podczas przerwy pomiędzy skurczami, także możesz sobie wyobrazić, jaka już byłam wykończona tym brakiem snu. Nie z kurczami, tylko brakiem snu. W środku dnia, trafiając na okres ciszy, byłam jeszcze na wizycie u mojej lekarki. Nie przyznałam się do tego, co się dzieje. Ona też nic nie zauważyła, ponoć zerowe rozwarcie. Na USG wszystko w porządku i to było ważne. Łożysko zaczęło dojrzewać, jakieś tam zwapnienia się pojawiły. Stopień dojrzałości łożyska pomiędzy 2 a 3. Dostałam skierowanie do szpitala i L4 od 3 do 20 stycznia. Jeszcze wieczorem tego samego dnia, 2 stycznia, za radą dziewczyny, która mnie prowadzi z olejkami do TRA, posmarowałam sobie brzuch rolonem z olejkiem z szałwii muszkatałowej, Clary Sage. Poza tym zrobiłam sobie masaż kolagenowy twarzy, dopiściłam się po prostu maksymalnie i udało się, że potem jeszcze z mężem mieliśmy czas dla siebie, bo dziewczynki poszły wcześniej spać, a raczej nam się udało je wcześniej położyć. Wywołujemy? Oczywiście, że tak, bo ja już nie mam siły przez brak snu. Nie pomyślałam o tym wcześniej, bo w necie wyczytałam, że jak już wypadł czop śluzowy, to nie można. A jednak położna i lekarka powiedziały co innego, na szczęście. Z drugiej strony miałam już spokojną głowę, okres przed świętami minął, mój mąż ma wtedy dużo pracy, więc tak no, podświadomie no, nie chciałam, żeby to było przed świętami. Było ryzyko, że nie da rady być ze mną. Święta minęły wraz z chorowaniem mojej córeczki. Prawdopodobnie miała wirusa RSV, który jeszcze na ucho poszedł. Udało się zwalczyć wszystko, ale czytałam, że jeszcze 8 dni może zarażać. Gdzieś to może mi w głowie siedziało i blokowało akcję, pomijając trening macicy po cesarkach. Zresztą byłam też cały czas w kontakcie z dulą i jej pisałam, że może maluch czeka, aż wirusy wyjdą z naszego domu. Ja też z tych, co się mało czym stresują, ale jednak miałam w głowie to, że dzidziuś w drodze i żeby wirusów nie było. No inna sprawa też, że świąt nie chciałam nikomu przerywać. Sylwestra też nie. Dula mi zresztą napisała, że ona za każdym razem cały tydzień tak rodziła. Skurcze od wieczora do piątej i spokój. I tak w 3 ciążach. I teraz rozumiem, co miała na myśli pisząc, że skurcze porodowe były jeszcze inne niż te mocne treningi. Ja to wtedy postrzegałam tak. O, tutaj też cytuję siebie z wiadomości. Te treningi są do opanowania, jak stoję. Jak mnie złapią na leżąco, to masakra. Ale generalnie przeżyję. Wolę to niż moje miesiączki sprzed ciąż, bo są przerwy. Ja aż wymiotowałam z bólu, jak nie wzięłam przeciwbólowych na czas. Nawet jak bólu nie było, tylko dyskomfort utrzymujący się cały czas. I tutaj jeszcze dodam, co mogło jeszcze wywołać dokładnie poród w ten sam, w ten ani inny dzień. Moja dula mi napisała, że dzień później wyjeżdża. Jej nie będzie. I wyszło lepiej niż w planach. Poród domowy bez asysty. Nadszedł ten właściwy dzień, 3 stycznia. Tradycyjnie w nocy obudziły mnie skurcze, chociaż uparcie próbowałam wytrwać w łóżku i spać, jak wcześniej, to znaczy na skurczu wstawałam, padałam na czworaka. Już tylko taka pozycja pomagała, bo wcześniej wystarczyło, że stałam i się czegoś przytrzymałam. Skupiałam się na technice oddychania, a poszłam spać i zasypiałam dosłownie w ciągu sekundy. Około 1-2 w nocy już miałam dość takiego spania, wstawania. Z doświadczenia od kilku dni wiedziałam, że jak mnie skurcz złapie na leżąco, zwłaszcza jak mnie nie budzi, to jest bardziej bolesny i trudniejszy do opanowania. Jak zacznę chodzić, normalnie funkcjonować, to jest całkiem w porządku. Co skurcz, muszę się na chwilę zatrzymać, popracować oddechem i tyle. W środku nocy, jak co noc, od kilku dni zaczęłam sprzątać kuchnię, też trochę tańcząc, jakiś własny układ z elementami tańca brzucha, układając playlistę na poród. Przesłuchałam też nagrania z aplikacji Christian Hypnobirthing. Puściłam sobie też w dyfuzorze ten sam olejek, co w rolonie na brzuch. Dostałam wiadomości, info, że ten olejek z szałwii muszkatołowej, czyli Clary Sage, Doterry i Lawenda są polecane przy opóźnionym porodzie, czyli po terminie. do masażu, więc niewiele myśląc, oprócz masażu brzucha, bioder, ramion, puściłam je również w dyfuzorze. Potem stwierdziłam, że dokończę sobie jeszcze kurs Pain Free Birth, poród bez bólu, a że przede mną akurat lekcja z pozycjami na różne okazje, przećwiczyłam wszystkie po kolei, między innymi pozycję When You Hit The Wall, kiedy trafisz na mur, na wszelki wypadek z nogami na kanapie i głową w dół, po prostu szaleństwo, wszystkie po kolei jak leci. Odświeżyłam też wiedzę z notatek, skupiona maksymalnie na różnych technikach niwelujących ból. Zrobiłam sobie jajecznicę na bogato, z trzech jajek, zupełnie niepotrzebnie, bo niedługo potem zwymiotowałam całą. Coś ewidentnie było na rzeczy. Aplikacja skurcze pokazała mi, że są one dość regularne, dlatego to sprzątanie mi tak wolno szło. Po prostu ledwo coś zaczęłam robić, przerwa. Zaczęłam coś robić, przerwa. O ile już poprzednich nocy były alarmy z aplikacji skurcze, że mam się szykować do szpitala i że mam czas jedynie na szybki prysznic i spakowanie dokumentów, które wysłałam mężowi, który spał, no to teraz przy zwiększonej jeszcze bardziej częstotliwości po raz pierwszy taka wiadomość. Idź do szpitala, to wielkimi literami. Zadzwoń na pogotowie lub skorzystaj z innego transportu i upewnij się, że przyniosłeś przedmioty i dokumenty potrzebne podczas pobytu w szpitalu. Ponadto zalecamy skonsultowanie się z Twoim lekarzem. Skurcze były tak, to 9-7, ale też coraz częściej to 4 czy 5 minut. Raz przerwa trwała niecałe 3 minuty, nadal nieregularne. W kolejnej godzinie podobnie, w kolejnej co 6, 5, a nawet co 4 minuty. Czułam brzuch jak przy miesiączce pomiędzy i stało się to, co przeżywałam przed ciążami. Jakikolwiek dyskomfort brzucha, wymioty, jak nie wzięłam przeciwbólowych. Nawet jak to był po prostu dyskomfort, czyli tak, nic takiego, co by potrzebowało przeciwbólowych, tylko że coś trwającego bez przerwy. I pierwszy raz zadzwoniłam do położnej pomimo środka nocy. Czułam, że jest inaczej niż przez ostatnie dni. Zleciła mi kąpiel 40 minut, podczas której nic się nie wyciszyło. Wręcz przeciwnie, podczas kąpieli miałam 7 skurczy. Kąpiel miała pokazać, czy się właśnie wyciszy, czy rozkręci. Jeszcze wtedy byłam nastawiona na wyciszenie na chwilę, więc dodałam kilka kropel olejku z kadzidłowca, lawendy, to tak bez wiedzy, intuicyjnie. Po kąpieli takie sprzeczne informacje, bo z jednej strony chciałam to wywołać, już przyspieszyć i olejkami i wszystkim, a z drugiej strony, no a może jednak wyciszę. Po kąpieli miałam chwilę odczekać, zrobić KTG. Podejrzewam, że normalnie tego nie zlecają, ale położna wiedziała, że mam w domu KTG. Myślałam wtedy, że tylko na leżąco się daje i mówię, że po prostu no nie dam rady. Okazało się, że mogę na stojąco. KTG się trochę opóźniło, bo znowu wymiotowałam i potem chciałam chwilę odczekać na relaksję, mając właśnie w głowie to, że ponad tydzień wcześniej mi wyszło źle, dlatego że wyszłam po schodach, po drugiej powtórce po gorącym prysznicu i dopiero za trzecim razem na relaksie przed okej, bo już mnie centrum domowego KTG, tak jak mówiłam, chciało wysłać do szpitala. Ostatecznie zrobiłam KTG na stojąco, powstrzymując nudności. Zarejestrowało kilka skurczy poza skalę i o 6.03 już było potwierdzone, że to jest to. Oprócz informacji w systemie CareBeats, czyli w tym systemie od domowego KTG, od razu miałam telefon z ich centrum, że mam regularną czynność skurczową i że mam się udać do szpitala. Oczywiście im powiedziałam, że planuję poród domowy, więc tej opcji szpitala nie było. Zadzwoniłam do położnej, żeby powiadomiła drugą położną i dulę i żeby jechały. Ona jednak ostudziła mój zapał, mówiąc, żebyśmy poczekały do rana, żeby sprawdzić, czy o poranku się nie wyciszy. Po tylu dniach z małą ilością snów miałam w głowie, nie dam się wyciszyć, bo ja po prostu nie będę już miała sił na poród. Zasunęłam wszystkie rolety w domu, ubrałam okulary blokujące światło niebieskie Eye Shield, no i zaczęło się rozkręcać. Pomiędzy skurczami zniosłam sobie jeszcze kosmetyki do twarzy, kolagen, witaminę C i kremy, żeby ładnie wyglądać, szczotkę do włosów. O ile twarz ogarnęłam, to włosy zostały nietknięte i to widać na przykład na tym zdjęciu, na tym zdjęciu, które jest zaraz po porodzie głównym do tego artykułu. Już przerwy były tak małe, że po prostu nie dałam rady się uczesać. Zresztą wykończona przez brak snu zasypiałam podczas tych przerw. To w ogóle. Kiedyś czytałam o tym, że ktoś spał pomiędzy skurczami, się zastanawiałam, jak to możliwe. Jak najbardziej możliwe. Takie mega szybkie zasypianie, no bo za kilka minut trzeba się znowu obudzić. Tak mi się przypomniało, że teraz wiem, jak bzdurną wskazówką dla pierworódek jest to, że jak się da spać, to jeszcze nie jest ten właściwy poród. Ha! byłam w stanie naprawdę mocno zasnąć jakieś 4-5 godzin przed pojawieniem się na świecie córeczki. Jeszcze w międzyczasie zadzwoniłam do męża, który poszedł do pracy, nie uznał informacji z KTG za alarm, bo wcześniej dostawał print screeny z aplikacji Skurcze, która już kilka nocy wcześniej czasem odsyłała mnie do szpitala, bo były okresy skurczy co 5 minut. Miał wracać najszybciej, jak najszybciej się da, powiedział, że za godzinę, półtorej będzie. Tak do 6.30 było całkiem znośnie, skurcz, kilka minut naprawdę głębokiego snu, znowu skurcz. O 6.30, o wiele wcześniej niż zwykle, obudziła się moja córeczka Anitka, już sama jej obecność mi po prostu przeszkadzała. Ja nie mogłam się w pełni skupić na oddechu i wtedy było boleśnie, jak przy miesiączce. Maluszek, zanim zrozumiał, że nie może do mnie nawet mówić, bo skurcz, prosił mnie nawet o czytanie książki. Byłam w sumie trochę zła na męża, że poszedł do pracy, pomimo to, że mu mówiłam, co się dzieje. Zaraz potem jednak mi się przypomniało, że poród zaczyna się w głowie i że różne rzeczy go mogą zblokować, więc zaczęłam mu od razu wybaczać, że go nie ma. Zawsze było ryzyko, że moja złość czy wkurzenie może coś zablokować. Anitka jest z tych dzieci, które z łóżka wstają już głodne, więc zapobiegawczo dałam jej jednego z tak zwanych zdrowych batoników, które miałam na poród. Powiedziałam, że śniadania po prostu nie dam rady zrobić. Wzięłam zdrowych, tutaj zdrowy to mówię w cudzysłowie, bo już teraz wiem, że batoniki daktylowe są o tyle okej, że są bez cukru. Zresztą moje to były daktylowe z orzechami, ale to też nie jest coś, co powinniśmy sobie tak podjadać. Też podnoszą poziom cukru we krwi. Udało mi się zupełnie odciąć pod prysznicem. Anitka cichutko siedziała obok. No, chyba dziecko nie zdawało sobie w ogóle sprawy, co się dzieje. Niestety po pewnym czasie, raczej takim długim, skończyła się ciepła woda i musiałam wyjść. O poranku zadzwoniłam do położnej, że się nie wyciszyło, ale jeszcze mogłam normalnie rozmawiać, chociaż skurcz mi przerwał, po czym wróciłam do rozmowy. Położna jakby na wszelki wypadek przypomniała mi o parskaniu jak koń, horse lips z kursu Pain Free Birth, który przerabiałam. Do tej pory nie stosowałam tej techniki, bo inne oddechowe działały, ale bardzo szybko musiałam na nią przejść. Zapytałam też, ile może to trwać i usłyszałam, że po cesarkach to nawet całą dobę. Pomyślałam sobie, ojejku. Położna o około 8 mnie poinformowała, że jest w drodze do nas. Odpowiedziałam jej, że już bardzo mną tyra. Pamiętam takie sformułowanie. Nie, żebym nie dawała rady, ale przerwy były zdecydowanie za krótkie. Ledwo ogarnęłam skurcz, już następny. Przez wcześniejsze dni przyzwyczaiłam się, że mam po prostu czas coś posprzątać. Poprosiłam położną, żeby powiadomiła dulę i drugą położną, bo już po prostu nie dam rady. Ona później skomentowała, że całkiem normalnie rozmawiałam przez telefon i nic nie zapowiadało takiej szybkiej akcji. Mąż wrócił dopiero około 9, ogarnął dzieci. Starsza córka spała, więc ją obudził. Po dziewczynki przyjechała Martyna, z którą działam w Akademii do Mam. No i na to chyba moje ciało czekało. Jeszcze jak dzieci wychodziły schowana w łazience, parskałam jak koń i to działało. Martyna się chyba jeszcze po coś wróciła i komentowała do mojego męża, że w ogóle mnie nie słychać, że ona to krzyczała. I w tym momencie po prostu musiałam krzyknąć. Nagle coś innego się zaczęło dziać po prostu. Nie do opanowania. I jakby jej komentarz, wyjście dzieci za drzwi, powrót męża, który już nie musiał ogarniać dzieci, coś wywołało i to w takim tempie natychmiastowym. Wyszłam z łazienki, już nie byłam w stanie odebrać telefonu od położnej, zrobił to mąż. Przerwy pomiędzy skurczami, a teraz to już wiem, że to były tak zwane skurcze parte, były niesamowicie krótkie. W czasie ich trwania normalnie byłam sobą, byłam w stanie rozmawiać. Gdy ogarniał mnie skurcz, mąż intuicyjnie trzymał mnie za brzuch, ja go obejmowałam. Wydawało mi się, że ściska mi ten brzuch tak strasznie mocno, a powiedział po wszystkim, że mi tylko podtrzymywał, ale już wiem, że bez niego nie dałabym rady. Jak kładł ręce na dolnej części brzucha, od razu wszelki ból mijał. Gdy spóźnił się kilka sekund, była masakra. A on nie wiedział w sumie, co się dzieje. On dopiero co przecież wrócił. W przerwie pomiędzy skurczami leciał do kuchni zrobić sobie kawę. Wyobraźcie sobie to. Podjął w sumie dwie takie próby, po czym za każdym razem musiał szybko wracać do mnie. Po czym już stał cały czas obok mnie. W sumie nie wiem, kiedy on chciał tą kawę wypić. Teraz po wszystkim to mnie to w sumie śmieszy. Kawa w przerwach pomiędzy partymi. Haha. W momencie, gdy dzieci zniknęły, jak stanęłam na środku salonu, to nie chciałam się stamtąd ruszyć. Mój mąż w pewnym momencie, chociaż on przecież nic nawet nie przeczytał na temat porodu i tak dalej, mówi, że spróbowała innej pozycji, coś próbował robić, nie? Ja, że w żadnym wypadku, na stojąco do końca. Może jakaś intuicja ze względu na wzrok, nie wiem. Nie zdążyliśmy rozłożyć basenu, ale wydaje mi się, że i tak bym do niego nie weszła. Tak uparcie, chciałam stać i ciągle stać w tym samym miejscu. Nawet w przerwach po prostu nie ruszałam się z miejsca, a jak mąż próbował odejść chociaż na chwilę, to po prostu panika totalna. Jeszcze w przerwie wysłał namiar do nas drugiej położnej. Jak się okazało, wysłał jej jakąś bzdurę, pineskę w nawigacji prowadzącą do zupełnie innej miejscowości. Dobrze, że druga wytłumaczyła jej dojazd. Według męża napartych krzyczałam. W moich uszach to brzmiało jakiś splot dźwięków, które się ze mnie wydobywały tak samoistnie, bez mojej kontroli. Ponoć jest coś takiego jak śpiew porodowy. Może to było to. Kto wie? Swoją drogą to ciekawe, że on słyszał coś innego, a ja co innego. To takie magiczne. Nie udało mi się zupełnie odciąć logiki. Ponoć to jest dobre, żeby się odciąć zupełnie, tak? Bo ja dużo teorii miałam w głowie, zero praktyki. Po pewnym czasie, w przerwie pomiędzy tymi skurczami, zaczęłam mówić mężowi, że to, co się teraz dzieje, to jest coś innego niż to, co było zanim przyszedł. Miałam na myśli partę, ale nawet tego tak wtedy nie nazywałam. Jednocześnie wątpiłam, czy to może być już to, skoro poród ma trwać raczej dłużej niż krócej przez moje cięcia oraz to, że rodzę pierwszy raz. Natomiast nie mogę powiedzieć, że to był ból. To było jakieś inne doświadczenie. Boleśnie było, gdy była obok mnie Anitka i na przykład coś powiedziała i ja już nie byłam w stanie się tak w 100% odciąć i skupić na jakiejś technice oddechowej. Boleśnie było, gdy kilka razy mąż nie zdążył objąć mi brzucha na czas, w moim odczuciu też mocno go ścisnąć, chociaż wcale nie ściskał. Co do technik, najpierw działała ta, gdzie wydychałam i wdychałam i wydychałam powietrze nosem. Zresztą tą stosowałam już od tygodnia. Potem ustami też, potem parskanie, a przy mocniejszych skurczach to już byłam na czworaka, na partych. Nie stosowałam żadnej techniki na ból. Tylko poszłam za tym, czego chciało moje ciało. W głowie miałam różne rodzaje dźwięków, które można wydawać. To też taka teoria też z różnych tam źródeł. I tak zaczęłam sobie od takiego a potem się zrobiło samo. Jakby ból był nie do wytrzymania, to miałam w zanadrzu różności, ale tego nie było. Ponoć zdarza się, że w takich okolicznościach rodzące kobiety przeżywają orgazmy. W pewnym momencie mój mąż mi powiedział, że co skurcz, to brzuch staje się mniejszy, więc sprawdziłam i wydawało mi się, że czuję główkę. Normalnie jaja jak nic, to już, powiedziałam mu. Przypomniało mi się, że tutaj jeszcze chyba było dmuchanie świeczek, więc jak sobie przypomniałam, to pomiędzy tym śpiewem porodowym dmuchałam. Potem poczułam jakby rozciąganie i takie jakby gorąco, może i pieczenie, ale nie było to jakoś bardzo nieprzyjemnie. Chociaż pamiętam z kursu, że przy którymś dziecku to był jedyny bolesny moment dla prowadzącej. Dla mnie nie. Zmęczona już w sumie byłam i mówię do męża, że to jest chyba ten Ring of Fire, czyli jakby pierścień ognia, czy coś. Zapamiętałam to z kursu, który przerobiłam, ten kurs Pain Free Birth, czyli poród bez bólu. Jak się okazuje, to tu właśnie powinnam była dmuchać świeczki, żeby wszystko opóźnić. Jakby też oczekiwać na ten 11 centymetr, a ja stwierdziłam, że sobie tak zakończę to. I poparłam. To był jedyny raz, kiedy to zrobiłam, bo ja wiedziałam, że się da tak zupełnie bez parcia, no i też miałam taki plan z uwagi na oczy. Iza wylądowała na rękach taty, on intuicyjnie jakoś wiedział, kiedy ją przyjąć, bo ja cały czas stałam, więc gdyby tego nie zrobił, mogłaby spaść na podłogę. Przerażony odwinął pępowinę z jej szyi, zaczęła zaraz po cichutko kwilić. Ja się położyłam na kanapie zabezpieczonej folią na tą okazję, zaczęłam mocno drżeć. Mój mąż się trochę za dużo filmów naoglądał, w których gdy ktoś tak drży, to po 5 minutach umiera. Poza tym ja mu powiedziałam już tam wcześniej, że to najniebezpieczniejszy etap porodu. Zaczął na szybko rozpalać w kominku, ale mi nie było ani trochę zimno. To po prostu były emocje, hormony, no i ponoć takie trzęsienie się, to jest zupełnie normalne. Położne dojechały jakieś 15-30 minut po całej akcji, jedna miała około godzinny dojazd, druga półtorej godziny, ale coś im chyba dłużej zajęło. Zapytani nie wiedzieliśmy dokładnie, o której Iza przyszła na świat, najbliżej było do godziny 10.30, więc taka została. Jak widać, naprawdę szybka akcja to była, jak na poród, na pierwszy poród drogami natury, no i to jeszcze po dwóch cięciach cesarskich. Tatuś przeciął pępowinę, gdy już przestała tętnić. Położna odbiła nam łóżysko na pamiątkę. Generalnie wszystko fajnie, na spokojnie. Oczy pozostały nietknięte, pomimo wady minus 10,5 i astygmatyzmu. Nie miałam nawet uczucia pogorszenia widzenia, które miałam po cesarkach. Oczywiście żadnych gwarancji nikt nie dawał. Okulista zalecił obserwowanie, czy nie mam błysków, co było znakiem odklejenia się siatkówki, którą notabene miałam wzmocnioną zabiegiem fotokoagulacji w ostatnim miesiącu ciąży. Akurat w czasie skurczy myślałam o kontrolowaniu błysków. Zawsze też było ryzyko pęknięcia macicy, czy też rozejścia się blizny po dwóch cięciach. Ryzyko rzędu, uwaga, 1,5%. I to podejrzewam, że to są statystyki szpitalne, więc w rzeczywistości bez oksytocyny, innych interwencji też na pewno mniejsze. Oczywiście nic się nie podziało, zresztą ja w ciąży odpowiednią suplementacją zadbałam o to, żeby nie było krwotoków, żeby ten mięsień macicy był mocny, a dolegliwości przy skurczach macicy, które są odczuwalne coraz bardziej po każdym porodzie, niezależnie czy to jest cesarka, czy naturalnie, łagodził wypożyczony od położnej TENS, polecam, tutaj zamieciłam też na zdjęciu. Ponoć niektórzy stosują na bóle podczas porodu, na bóle krzyżowe, ale ja tych bóli nie miałam, w sumie nie miałam też tego urządzonka. Teraz kilka słów o tym, czy coś bym zmieniła. Myślę, że za pierwszym razem nic nie wychodzi idealnie, chociaż tutaj wyszło lepiej niż planowo. Na pytanie, czy coś bym zmieniła, odpowiem oczywiście. Zawsze jest coś do zmiany, do ulepszenia w każdej sytuacji. Bez asysty to jest po prostu, to było dla mnie idealne rozwiązanie. Patrząc na to, jak przeszkadzała mi okresowa obecność mojego najmłodszego dziecka, możliwe, że obecność położnych, ewentualne sprawdzanie też by mi przeszkadzało. Bez towarzystwa innych mogłam się po prostu odciąć, niemalże zupełnie odpłynąć. Kiedy analiza tego, co się dzieje, nie wchodziła, tak trochę przeszkadzając oczywiście, bo analizowałam jednak, teraz jest co innego, teraz chyba ten Ring of Fire i tak dalej. Gdybym miała możliwość powtórki, wybrałabym bez wahania poród z samym mężem. Może niekoniecznie, bo mówią, że to niebezpieczne, jakby coś się stało, to nic byśmy sami nie zrobili. Położne ewentualnie mogłyby być w innym pomieszczeniu, za drzwiami. Nie obraźcie się, dziewczyny, jeśli to czytacie, czy tam słuchacie. Natomiast zmieniłabym inną rzecz. Jak wiecie, moja pierwsza cesarka wynikała przede wszystkim ze strachu przed bólem. Papierek na wzrok, to był tak przy okazji. Czytając książki, przerabiając kursy, ja się skupiałam przede wszystkim na tym, żeby było bez bólu. Wierzyłam, że jest to możliwe. Teraz wiem, że to jest możliwe. Po przeczytanych książkach, po kursie, o którym wspominałam, wiedziałam, że to możliwe po prostu. Moja głowa skupiała się przede wszystkim na technikach niwelujących ból. Zresztą w notatkach mam taki ogrom informacji i sporo przerabiałam na ostatnią chwilę, że nie sposób ogarnąć wszystkiego. Odświeżając notatki, ćwiczyłam przede wszystkim techniki na opanowanie bólu. Założyłam, że go w ogóle nie będzie, no i prawie mi się udało. Niestety nie przyłożyłam się do tego, do czego przyłożyła się Martyna. Ona miała dwa porody domowe, czyli do tego, żeby wyjść z całej akcji bez większych obrażeń. Ona nawet cały webinar w tym temacie przerobiła. Dla mnie bez bólu to było kluczowe, a o reszcie niewiele myślałam. Tak jak napisałam, nie powinnam chociażby przeć, tylko poczekać na tej końcówce. Za szybko to zrobiłam. Na kursach nawet mówią, żeby czekać właśnie na ten 11 centymetr. To tu był moment na świeczki, żeby powstrzymać parcie, a mi się wszystko pomieszało, świeczki wcześniej, na chybił trafił, bo tak sobie przypomniałam, że gdzieś mają być. Nie była to technika na ból, więc mój mózg jakoś słabo sobie zakodował, wszystko pomieszał. Skutkiem tego są pewne obrażenia, coś tam nawet drugiego stopnia, ale o dziwo, gdyby nie zalecenia leżenia i odpoczywania, to ja raczej normalnie bym sobie funkcjonowała. Nie miałam żadnych dolegliwości bólowych po ani przychodzeniu, ani przy siedzeniu. Raczej wrażenie, że jestem cała opuchnięta, ale to oczywiście z czasem zeszło. O ile cały poród bez znieczulenia i gdybym to miała przeżyć po raz kolejny, też by było bez znieczulenia, bo początek to ziala moje miesiączki z tym, że do opanowania różnymi technikami, a końcówka z bólem niewiele miała wspólnego, to na szycie poprosiłam mocniejsze znieczulenie, bo to miejscowe, jak mnie mam w sprayu, średnio działało. Dla Martyny też ta końcówka była trudniejsza do wytrzymania niż sam poród. Natomiast po wszystkim normalnie wstałam do toalety i pod prysznic i tak samo w kolejnych dniach bez jakichś większych dolegliwości. Podobno jak w szpitalu zrobią cięcie, no to jest zupełnie inna sprawa. Siedzieć się nie da. Zgodnie z zaleceniami położnych, a propos połogu, pierwszy tydzień w łóżku, drugi przy łóżku, trzeci koło łóżka. Szczerze to zdziwiło mnie, że to trzeba tyle odpoczywać, ale się stosowałam. Pierwszy tydzień na leżąco, czy półsiedząco, w drugim też sporo siedzenia, półsiedzenia, chociaż już mnie korciło, żeby góry prania składać. W trzecim już zaczęłam trochę ogarniać dom. Już mi brakowało ruchu. Przy okazji dziękuję tutaj wszystkim, którzy ogarniali czasem moje dziewczyny, w tym Martynie, która w dzień narodzin Izy zrobiła im mega dzień. Wszystkim, którzy dostarczali mi gotowe jedzenie w słoikach, w tym za niesamowitą zupę mocy z ziołami według medycyny chińskiej, w jakikolwiek inny sposób pomagali już po porodzie, w tym również za zdjęcia, mamoko, fotografia, która wpadła w trzeciej dobie. Dziękuję też tym, którzy wspólnie razem dali wszechstronne wsparcie w tej ciąży i przyczynili się do jej szczęśliwego zakończenia, niektórzy zupełnie nieświadomie. Moim położnym, Violi Magdzie, za wsparcie i totalny spokój, też upewnianie mnie, że to wszystko jest normalne, szczególnie w czasie mojego treningu przedporodowego, i za wsparcie na żywo w trzeciej fazie porodu i wizyty kontrolne też w kolejnych dobach. Dziękuję mojej pani doktor za samo to, że jako jedyny lekarz na mojej drodze popierała próbę porodu naturalnego po dwóch cięciach cesarskich. Nie wymienię tu jej nazwiska, bo nie wiem, czy by sobie tego życzyła, mając inne podejście niż większość lekarzy. Dziękuję też pewnemu lekarzowi z Rzeszowa, który sprawdził, czy łożysko nie wrasta w bliznę, nie zadając pytań. Chociaż z racji tego, że pisałam przed rejestracji internetowej, kto go polecił, miał przesłanki, żeby podejrzewać, że poród domowy, a w mojej sytuacji większość lekarzy no, miałaby do gadania. Dziękuję też osteopacie Leszkowi Zającowi z Halmedów w Zabierzowie za błyskawiczne rozwiązywanie problemów ciążowych. Kamili Neminiarz z Holistyka Tarnów, która mnie przez całą ciążę wspierała akupunkturą. Wspólnocie z Myślenic, która się za mnie za sprawą koleżanki modliła. I wszystkim innym, którzy też mnie wspierali modlitwą i wysyłali dobrą energię. Ani Pieczewskiej za wsparcie olejkowe z olejkami do Terra. Monice z Anmo z Krakowa za wsparcie ziołowe według medycyny chińskiej. Oldze Grech z Olga Grech Terapię na Instagramie za wiedzę, jak się do ciąży przygotować, jak się suplementować w trakcie jej trwania oraz za trud, jaki sobie zadała, poświęcając swój czas i odpisując na moją prywatną wiadomość z radami, które sprawiły, że sporo zeszłam w ciąży z dawką Eutyroxu. Tutaj mam Hashimoto, tak się przyznam. Oskarowi Kaczmarzykowi, znanemu jako Dr. Microbiome na Instagramie, za wiedzę dotyczącą mikrobioty kobiety w ciąży i niemowląt. Anis Anna B. Podłoga C na Instagramie. Za wiedzę dotyczącą protokołu Klenera w ciąży. Autorką książek porodowych. Książki wymienię w artykule o tym, jak się przygotowywałam w ciąży. Bo tutaj, jak widzicie, z porodu wyszła epopeja, będzie pewnie druga. Wszystkim mamom, które czy to online, czy w książkach podzieliły się swoimi szczegółowymi historiami porodowymi. Wszystkim mamom z grupy Poród Domowy, które mnie wspierały i odpowiadały na moje wątpliwości. Przepraszam, jeżeli kogoś pominęłam. Jestem niezmiernie wdzięczna. Jeszcze raz dziękuję. Bez Was nie byłoby tak pięknie. Na tym zakończę, bo o przygotowaniach planuję osobny artykuł. Jeżeli ten artykuł okazał się przydatny, to nagranie, jeżeli tak, to będę wdzięczna za udostępnienie, podzielenie się z innymi. Zapraszam też do lektury dalszej części bloga oraz na kursy i szkolenia dla rodziców Akademii Domam. Akademia Domam jest dla Ciebie, jeżeli potrzebujesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wczesnej edukacji i wspierania rozwoju dziecka. Zapraszam też do grupy dla rodziców wplatających metody Domana w wychowaniu swoich dzieci. Sama ją założyłam na Facebooku, metoda Domana i nie tylko, grupa wymiany doświadczeń dla rodziców. Dołączając tam możesz liczyć na sporą dawkę motywacji, na naprawdę ciekawą wymianę doświadczeń oraz na pomoc w nurtujących Cię kwestiach. Zaobserwuj nas na Instagramie teachyourbaby.pl, na TikToku teachyourbaby.pl, na Facebooku Domanowanie, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę albo znaleźć po prostu fanpage Domam, uczymy jak wspierać rozwój dziecka, na YouTubie Rodzicielstwo Miłości i Radości. Polecam zaglądnąć też do innych artykułów, czy w ogóle w linki, bo tutaj pełno, a to nie jest jakaś reklama, w sensie sponsorowana, po prostu tak wyszło, że mam sporo tutaj osób do polecenia. Artykuł jakoś zainteresowało takie przygotowanie bardziej do wspierania rozwoju maluszka tutaj przed drugim porodem, przygotowanie w drugiej ciąży, to teraz jest zupełnie inna bajka. Nie tylko te karty i czarno-białe i kontrastowa stymulacja i tak dalej, tylko po prostu też przygotowanie nawet od tutaj wewnętrzne, od brzuszka. Podcast, tutaj znajdziecie też link do podcastu Home Birth After Caesarian, link do domowego KTG, do tej aplikacji Christian Hypnobirthing, link do Olgi Grech, terapię, do doktora mikrobioma, do Ani BC, do Leszka Zająca z Halmedu, do holistyki Tarnów. No i tutaj jak mi da linka do Ani Pieczewskiej od Lejków do Terra. No i myślę, że chyba tyle. Jeszcze Anmo z Krakowa. W każdym razie wszystkie linki na końcu artykułu. To by było na tyle. Maluszek mi pospał, że na tyle, że zdążyłam wszystko nagrać. Bardzo fajnie. Do usłyszenia następnym razem i serdecznie pozdrawiam z tej strony. Jeszcze raz przypominam, Agnieszka Basta, autorka bloga TGYourBaby.pl.